W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego rozmawiamy o języku ojczystym, czyli o polszczyźnie w przypadku Polski, ale także o językach narodowych, oficjalnych w różnych krajach. Oczywiście taka idea główna tego dnia to to, żeby dbać o język ojczysty i także o te języki lokalne, żeby one nie wymierały, bo przecież jest to związane z tożsamością tych osób, które się nimi posługują. O tym w pierwszej części mówiła dr Małgorzata Kułakowska, którą gościmy w studiu, językoznawczyni z Uniwersytetu Rzeszowskiego. No to teraz, pani doktor, porozmawiajmy o tej polszczyźnie, która dla wielu osób jest bardzo trudna. Świadczą o tym m.in. wypowiedzi w Sądzie Ulicznej mieszkańców Rzeszowa. Okazuje się, że trudna jest na przykład ortografia, trudna jest fonetyka, czyli artykulacja. Chrząszcz w Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w Trzcinie, nie wszyscy potrafią wymówić, a ortografia to rzeczywiście taka zmora i bolączka. No więc jak to jest z tym językiem polskim? Dlaczego on jest jednak trudny?
Dlaczego jest trudny? Dlatego, że jest stary i ortografia, mówię tu o ortografii, oddaje stan polskiej wymowy, który był w czasie, gdy tworzyły się zapisy tej mowy polskiej. Czyli jeżeli my dzisiaj nie rozróżniamy dźwięku u, który zapisujemy przez u zwykłe i dźwięku u, który zapisujemy przez o z kreską, to dlatego, że zmieniła się wymowa, bo polszczyzna żyje, rozwija się. Ale to, że są dwa znaki na oznaczenie głoski u, oznacza, że kiedyś były dwie różne głoski. I tak rzeczywiście było. Nasi przodkowie zamiast u wymawiali, tam gdzie piszemy o z kreską, na przykład w wyrazie góra, wymawiali zupełnie inny dźwięk. Tylko, że z czasem te dźwięki się upodobniły, zlały i przeciętny użytkownik polszczyzny nie jest w zasadzie w stanie rozróżnić, kiedy o z kreską, a kiedy u.
No właśnie, tak samo z h albo ch, czyli nasi przodkowie byli tacy drobiazgowi, bardzo tacy dokładni, rzetelni.
Nie,
o to
po
chodzi?
Prostu dla nich to była zupełnie inna głoska, dlatego stosowali inną literę. Podobnie jest z rz i z rzet z kropką. Tutaj jeszcze w gwarze podhalańskiej podejrzewam, że użytkownicy mają mniejszy problem, bo jeżeli jest ży z kropką, to żaden porządny góral nie powie ży, tylko zy. Natomiast jak jest rz, to właśnie tym się różni od seplenienia, że ładnie powie ży. Tak? To jest ta różnica. Ale większość Polaków wszędzie już mówi, czy to rzec z kropką, czy rz, zawsze ten sam dźwięk ży, bądź czasem w niektórych pozycjach bardziej zbliżone to jest do szy.
No jeśli chodzi o tę czystość języka polskiego, no to dba o to takie gremium jak Rada Języka Polskiego, o którym już pani wcześniej wspominała. No i trochę dziwimy się, zwłaszcza dziwiliśmy się tej ostatniej decyzji ubiegłorocznej, tak, Rady Języka Polskiego, która zapowiedziała, że od 1 stycznia 2026 roku będzie można, w cudzysłowie to bardzo upraszczam, popełniać pewne błędy, które do tej pory były błędami, a teraz już błędami nie będą.
No bo to są innowacje. I tutaj właśnie jest też coś, co świadczy o życiu języka. Praktycznie nie zmienia się, bo ponoć jakieś zmiany są. Taki język jak łacina, mówimy o nim, że jest językiem martwym, dlatego że łacina w zasadzie, jak ktoś się uczył, zawsze jest taka sama, bo jest w zasadzie językiem przede wszystkim pisanym. Natomiast polszczyzna to jest efekt zbiorowego wysiłku wszystkich użytkowników języka polskiego, jest nas 37 milionów, w kraju 45 milionów osób mówiących językiem polskim, łącznie z Polonią i Polakami na wschodzie. I ci wszyscy ludzie, zwłaszcza tutaj użytkownicy tej polszczyzny ogólnej w Polsce, mają wpływ na to, jak mówimy. I jeżeli jakaś zmiana się szerzy, wszyscy tak mówią, czy piszą, bo tutaj te ostatnie reformy dotyczą zapisu przede wszystkim, to oczywiście należy uznać, że jest to innowacja, że nie jest to błąd, tylko że doszło do zmiany. Takich innowacji jest bardzo dużo i one czasami są skodyfikowane właśnie dlatego, że mamy organ, który czuwa nad czystością języka polskiego, jak tu pani redaktor powiedziała, a czasami to się dzieje w sposób ledwo zauważalny, no bo akurat jeżeli chodzi o wymowę na przykład głoski ły, nikt tego nie kodyfikował, ale jeszcze parę lat temu parędziesiąt. W szkołach aktorskich uczono tak zwanej przedniojęzykowo-zębowej wymowy, czyli L. My to słyszymy dzisiaj u naszych sąsiadów z Ukrainy. Natomiast teraz wszyscy aktorzy mówią L. Jak ktoś przyjeżdża zza wschodniej granicy, to pierwsze, czego chce się oduczyć, to właśnie tej wymowy, która kiedyś była normą w języku polskim. Nikt tego nie kodyfikował. To jest efekt właśnie takich innowacji, takich zmian w polszczyźnie, które są przejawem życia naszego języka. Im bardziej, może nie im bardziej, bo szybkość zmian też nie jest może za dobra dla języka, ale zmiany w języku świadczą o tym, że język żyje. To nie jest nic złego, nie należy się bać, ale oczywiście nie należy przesadzać. Nie każda innowacja jest dobra. Są też błędy językowe, o których tu mówimy często w ramach audycji Słowa i Słówka.
Tak, tak. Ta audycja, przypomnę Państwu, w każdą sobotę z panią doktor, tutaj się zmagamy z pisownią, nie tylko pisownią, w ogóle z polszczyzną, z trudnościami, na które napotykają użytkownicy języka polskiego. No więc rzeczywiście od 1 stycznia 2026 roku trzeba będzie parę rzeczy na nowo zapamiętać, paru rzeczy się nauczyć, na przykład pisowni nazw mieszkańców miast, osiedli czy też dzielnic.
Tak, pewnie będziemy jeszcze to przypominać, o tym przypominać, mówiłyśmy już o tym, ale też chciałam odesłać Państwa właśnie do strony Rady Języka Polskiego, gdzie wszystkie zmiany są szczegółowo opisane i uzasadnione. Także.
Ja tylko mam nadzieję tutaj w imieniu tych, którzy, dla którym rzeczywiście zależy na czystości języka polskiego, mam nadzieję, że niektóre innowacje, tak jak to pani doktor określiła, które w języku polskim niestety funkcjonują, czyli błędy, że niektóre błędy nie zostaną uznane za innowacje, jako innowacje i nie wejdą potem do polszczyzny jako norma. Myślę tu na przykład o formach błędnych czasownika. Ładnie brzmi ten czasownik w formie poprawnej, wyłączać, ja wyłączam, no ale oczywiście słyszymy też inne formy, nie będziemy ich tutaj przytaczać. No dobrze, pani doktor, ja tak sobie się zastanawiam, jak na te zmiany reagują ci, którzy za granicą Polski żyją, na przykład za granicami Polski żyją, na przykład nasi rodacy, Polonusi właśnie, którzy między innymi biorą udział w zajęciach Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, którym pani kieruje. Jak nadążyć za tymi zmianami?
No jest to trudne, bo też muszą się nauczyć Polonusi poprawnej polszczyzny. W Centrum Polonijnym uczą się przyszli studenci, a wiadomo, że na studiach powinna panować ta oficjalna forma, czyli ta bardzo poprawna polszczyzna wzorowa. No cóż, poprawiamy, oni sami proszą, by poprawiać ich wymowę, interesują się jak najbardziej i w zależności od tego, skąd ktoś przyjechał, takie ma problemy. Na pewno dla Słowian język polski jest prostszy, bo jest to jedna wielka rodzina języków słowiańskich, mówię tu o Polakach z Białorusi, z Ukrainy, z Kazachstanu, natomiast duża grupa Polonii z Ameryki Południowej, z Brazylii, to są ludzie, których przodkami byli ludzie mówiący gwarą. I tam język polski to jest gwara. Mówiliśmy już o tym parę razy. To jest specyficzna odmiana języka polskiego, która sama w sobie stanowi wartość. Też jest właśnie takim językiem ojczystym, małej ojczyzny, którą oni przenieśli do Brazylii. I uwaga, tutaj Brazylia też ma w tym momencie programy chroniące te języki regionalne, dlatego w stanie Santa Catarina, w mieście Aurea, powstał język polski urzędowy, to znaczy został język polski uznany jako język urzędowy. On powstał, nie powstał, on cały czas był, tylko po prostu wpisano go do rejestru. Trwają prace, żeby język polski właśnie Polonusów z Brazylii uznać za dziedzictwo niematerialne narodu brazylijskiego, co jest chyba dla nas też, jako dla Polaków, wielką wartością.
No właśnie i to jest ten ukłon w stronę języka lokalnego, będącego odmianą języka oficjalnego narodowego polskiego. Tutaj mówimy o tym języku mniejszości polskiej w Brazylii, a w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego to rzeczywiście jest idealna zbieżność z ideą tego dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie i ten komentarz. Językoznawczyni dr Małgorzata Kułakowska, dyrektor Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, była gościem audycji.